tym roku, oprócz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, wypada cała seria innych rocznic, takich jeszcze bardziej tragicznych. Na Pomorzu wspominają zbrodnie w Lasach Piaśnickich, a w Wielkopolsce wysiedlenia z terenów tzw. włączonych do Rzeszy, do Generalnej Guberni. Państwo tam właśnie publikację na ten temat przygotowali, która zahacza również i o te nasze tereny tutaj, czyli właśnie o tą dawną Generalną Gubernię.
No, książka musi zahaczać o Generalną Gubernię, dlatego że Polacy wysiedleni z kraju Warty byli właśnie wywożeni do Generalnej Guberni, przede wszystkim na tereny Sokołowa Podlaskiego, to był powiat sokołowski, a my opracowaliśmy właśnie taką zupełnie białą plamę dotyczącą wysiedleń w 1939 roku. To były wysiedlenia poprzez klasztor Sacré-Cœur w polskiej wsi koło Pobiedzisk. To jest 30 km od Poznania. Wysiedlono wówczas 10 grudnia 968 osób, a wysiedlenia z domów następowały między 7 a 10 grudnia.
To gdyby tak spróbować to troszkę opisać, bo może niektórzy nawet i z popularnej kultury czy z jakiejś literatury wspomnieniowej kojarzą na przykład te wysiedlenia na Syberię z dawnych naszych kresów zimą 39-40. Te wysiedlenia z terenów włączonych do Rzeszy, do Generalnej Guberni może troszeczkę znikają w cieniu tego. Czy to było tak podobnie organizowane, że kilka godzin na spakowanie i w nieznane?
Dokładnie tak, nawet nie kilka godzin, dlatego że Niemcy wcześniej już przygotowali sobie listę osób, które nie powinny w kraju Warty być, ponieważ oni mimo 100 lat zaborów nie zdołali nas zgermanizować i w związku z tym postanowili, że ludzie niepewni politycznie, że ludzie, którzy stanowili grupę inteligencką, powstańcy wielkopolscy, ludzie, którzy zajęli domy piętrowe ze sklepami, które można było przejąć, zostali wpisani na listy wysiedlonych i one zaczęły funkcjonować już od gdzieś listopada 1939 roku. To były tajne listy. Ludzie, których wysiedlano, z reguły byli zaskakiwani, to znaczy łomot, drzwi, jakieś nad ranem wchodziła grupa Niemców składająca się z tłumacza, z oficera niemieckiego. Ci ludzie dostawali 10 minut do 15 minut na spakowanie się, na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy i zostawali wywiezieni. Najpierw do Poznania, do obozu na Głównej, a potem, kiedy okazało się, że obóz jest przepełniony, to właśnie zaczęto wywozić ludzi przede wszystkim z terenu Poznań Wschód do tego klasztoru, jak wspominałam, koło Pobiedzisk. Wiek tych ludzi był od staruszków powyżej 70 roku życia do zupełnych niemowląt, 2-3-miesięcznych dzieci. W tym czasie panował wielki mróz, 30 stopni mrozu i ci ludzie z podręcznymi bagażami, z tobołkami byli tam umieszczeni w Pobiedziska w klasztorze. A potem, gdy już określony transport był zorganizowany, dlatego że zarządzenie starosty poznańskiego mówiło o tym, żeby transport składał się z 1000 ludzi, żeby był ekonomiczny. Ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, było 968 osób wysiedlonych, to jeszcze w niedzielę wyrzucano ludzi z domów na zasadzie takiej, że oni by wychodzili z kościoła, kazano im się wynosić od razu tam do klasztoru. Także ludzie przebywali w nim od 4 do 1 dnia. Potem zostali załadowani na dworcu w Pobiedziskach do transportu kolejowego, który do Sokołowa Podlaskiego w tym wielkim mrozie, bez jedzenia, bez picia, z tym co zostało im jeszcze z zapasów drobniutkich, które ze sobą zabrali, jechali 3 dni. Także do Sokołowa Podlaskiego dojechali w tym 30-stopniowym mrozie 13 grudnia.
Czy ci ludzie wiedzieli, co z nimi będzie? Czy oni na przykład nie wzięli w strachu, że na przykład nie zostaną wywiezieni i po prostu zgładzeni gdzieś w jakimś lesie? Czy oni wiedzieli, że po prostu tylko wyjeżdżają gdzieś dalej w jakieś inne miejsce, no ale że po prostu będą żyli?
Oni jechali w nieznane. Niemcy nic nie mówili. Jeszcze w klasztorze była dodatkowa rewizja, zabrano im złoto, obrączki, lepsze płaszcze, futra. To wszystko, co się Niemcom miało przydać, to zostało im zabrane. Także oni nie wiedzieli dokładnie, co się stanie z nimi, gdzie dojadą, w jakich warunkach dojadą, czy nie będą gdzieś tam wywiezieni do obozu, czy gdzieś po drodze nie zostaną zabici. Dosyć dużo osób zmarło po drodze. W zwłaszcza starszych i malutkie dzieci, ze względu na to, że mróz był wielki, no i głód przede wszystkim panował. Także we wspomnieniach tych ludzi wysiedlanych istnieje taka opowieść, że na jednym z przystanków ratował ich maszynista, nalewający im do jakichś tam naczyń ciepłej wody, żeby można było cokolwiek jeszcze, chociażby się napić czegokolwiek. Sokołowie Podlaskim czekały na nich pod wody, dlatego że każdy z sołtysów miał nakaz zabrania do swojej wsi przynajmniej jednej rodziny. I przed dworcem w Sokołowie Podlaskim rozdzielono tych ludzi najpierw na dwie grupy, na tych, które chcą mieszkać w mieście i na tych, co chcą mieszkać na wsi. I potem poszczególni sołtysowie zabierali do siebie przydzielone im osoby. Także jest to teren obejmujący Sokołów Podlaski, prawie pod Siedlce, pod Zembrów, Sterdyń, Drozęby, Jabłonna Lacka, Dmochy. To są miejsca, gdzie nasi wysiedleni zostali umieszczeni. Ci, którzy chcieli mieszkać na wsi. Natomiast ci, którzy chcieli zostać w mieście, zostali w Sokołowie, umieszczani na siłę w pokojach, w jakichś domach, w pojedynczych izbach, bez względu na kiepskie warunki. A potem, w momencie, kiedy nastąpił ten Holokaust i nastąpiło wymordowanie Żydów w Sokołowie Podlaskim, to mieszkania po prostu zostały oddane, lokale, które po Żydach zostały oddane między innymi właśnie tym wysiedlonym.
Oni zostali wrzuceni w zupełnie obce środowisko, w obszar, który też przetoczyła się tutaj wojna 1939 roku, nikomu się tutaj nie przelewało. Czym się zajmowali? No, na pewno nie chcieli być ciężarem dla ludzi, do których zostali tak zrzuceni.
Na tych terenach u was panowała wówczas wielka bieda. I jedna z osób wspominających powiedziała takie piękne zdanie, że ci ludzie potrafili pięknie dzielić się swoją biedą. Przyjęli ich serdecznie, dzielili się czym mogli, z kolei poznaniacy starali się też nie być ciężarem tak wielkim, także pomagali im w pracach polowych, pomagali im w gospodarstwie. No oczywiście były prace przymusowe, no bo to wiadomo było, że za Niemca każdy musiał gdzieś tam pracować. Poznanianki uczyły haftować, uczyły robić na drutach, zarabiały między innymi na chleb tym, że wyrabiały swetry, rękawiczki. Także starali się jak mogli sobie pomóc i pomóc tym, którzy ich tak dobrze przyjęli. Oni nie wiedzieli, jak długo będą tam, co się z nimi stanie. Zakładali, że być może już na całe życie. Albo czekali na to, że wojna się skończy i wrócą do siebie. I muszę powiedzieć, że na tych terenach zawiązały się takie wielkie przyjaźnie między tymi rodzinami. Rodziły się dzieci. Obydwie strony, to znaczy Podlasiacy i Poznaniacy, jeżeli tak to można powiedzieć, byli rodzicami chrzestnymi. Narodziły się miłości, powstawały nowe małżeństwa mieszane. Także starano się wzajemnie nie tylko siebie akceptować, ale w jak najlepszy sposób ze sobą współżyć i nie dać się przede wszystkim wykończyć Niemcom.
Czy po wojnie, skoro tutaj właśnie już doszło do tych małżeństw, w cudzysłowie, mieszanych, wiadomo, że kto jest wysiedlony, to raczej stara się wrócić do siebie. Czy oni wrócili w większości, czy się jakoś rozproszyli bardziej?
W większości wracali. Przede wszystkim byli ciekawi, co zostało z ich domów, z ich mieszkań, z ich warsztatów pracy. Także w momencie, kiedy tylko przeszedł front przez Sokołów Podlaski, to starali się wrócić do siebie. Nie całymi rodzinami, tylko z reguły to jechały takie forpoczty, na przykład ojciec z najstarszym synem, czy córka, jeżeli była wysiedlona matka z dziećmi, najstarsza córka, żeby zobaczyć, czy jest do czego wracać. Natomiast jeżeli chodzi o małżeństwa mieszane, to bywało różnie, dlatego że część osób wracała właśnie z poznaniakami do nas, do Wielkopolski, ale na przykład tak jak rodzina jednej pani pod Poznania, wróciła z powrotem do Sterdyni ze względu na to, że rodzice małżonka byli starzy i wymagali opieki, także całą rodziną z dziećmi wrócili, tam całe życie mieszkała.
Naszkicowaliśmy sobie tak pokrótce tą całą historię, to ja bym jeszcze chciał chwilkę porozmawiać o tej publikacji, którą niedługo Państwo będą promować. Kto właściwie postanowił to zbadać? Czy to jakoś uczelnia za tym stoi, czy to jakieś lokalne stowarzyszenie? Skąd się to w ogóle wzięło i jak to powstało?
jest mój prywatny pomysł. To znaczy okazało się na jednej sesji, że o powiedziskach i o klasztorze Sacré-Cœur nie było ani słowa, a wiedziałam, jak się okazało, bardzo mało ze względu na to, że byłam przez całe życie przekonana, że tylko i wyłącznie byli wysiedleni ludzie z ziemi powiedziskiej i spowiedzi. Natomiast potem, jak zaczęliśmy szukać w archiwach, to okazało się, że to byli wysiedleni ludzie z całego powiatu poznańskiego. Jak to się stało? Ponieważ jako osoba prywatna niewiele bym działała, zaprosiłam do współpracy kolegę, który jest germanistą, no bo bardzo ważne było tłumaczenie niemieckich dokumentów, dlatego że ja nie znam niemieckiego i trudno byłoby mi cokolwiek zrozumieć tych dokumentów, także ja w archiwach wyszukiwałam takie dokumenty, które wskazywałyby na to, że chodzi to właśnie o powiedziska, a kolega tłumaczył. Potem okazało się, że szukaliśmy wysiedlonych, szukaliśmy osób, które mogłyby opowiedzieć nam o tamtych historiach. Baliśmy się, że to już nikogo nie będzie. Znaleźliśmy dosyć dużo tych osób. A tak jak zaczęłam mówić, ponieważ jako osoba prywatna niewiele bym zdziałała, pojechaliśmy do powiedzisk, do Towarzystwa Miłośników Powiedzisk, przedstawić im projekt i poprosić o współpracę. Także wydawcą tej książki jest Towarzystwo Miłośników Powiedzisk. Uroczystość, która się odbędzie 7 grudnia, właśnie odbędzie się w tej miejscowości. Tam będzie również na ścianie dworca kolejowego umieszczona tablica pamiątkowa. No i będzie sesja naukowa dotycząca wysiedleń, promocja książki, a przedtem to wszystko poprzedzi msza święta dziękczynna za przeżycie. Także ludzie bardzo czekają na to spotkanie, bo to z reguły to są już osoby takie pod 90 albo po 90 i oni bardzo przeżywają to, że ta książka się ukaże, że te ich wspomnienia będą, że ktoś wreszcie o nich powiedział.
Wiem, że Państwo też docierali i do ludzi, którzy właśnie byli ich gospodarzami albo do ich potomków i też jeszcze relacje stąd, ludzi, którzy to pamiętają, będą w tej książce? Znajdą się? Będą. To jakoś będzie uwzględnione?
W 2017 roku pojechaliśmy właśnie do Sokołowa Podlaskiego, bo wychodziliśmy z takiego założenia, że nie można pisać o czym się nie ma pojęcia, prawda? Bo dla nas Sokołów Podlaski i ziemia sokołowska to dosyć odległy teren. Kiedyś byliśmy z mężem na wycieczce, byliśmy zachwyceni Podlasiem jako takim, natomiast byliśmy zainteresowani tym, czy ludzie jeszcze pamiętają poznaniaków, czy pamiętają wysiedlonych. Nawiązałam też kontakt z regionalistami tamtejszymi, między innymi w Sokołowie Podlaskim z panem Marianem Pieczakiem i w Sterdyni z panem Szymańskim, Mieczysławem Szymańskim i Stowarzystwem Ziemi Sterdyńskiej. No i tak jeździliśmy kilka dni po terenie, zbieraliśmy wspomnienia, byliśmy w Rogowie u księdza proboszcza, który nas przyjął bardzo serdecznie, pokazał dokumenty, znaleźliśmy tam dokumenty, akty zgonów, akty urodzeń, akty ślubów. No była to dosyć owocna wyprawa i spotkało nas to samo, co tych wysiedlonych. Wszędzie byliśmy bardzo serdecznie przyjmowani.
Teraz, skoro już owoc tych Państwa poszukiwań i badań jest prawie gotowy, nie wiem, jak duży nakład Państwo tego planują, ale może kilka egzemplarzy do tutejszych bibliotek, do działów regionalnych też trafi?
To znaczy tak, moim marzeniem było wydać 1000 sztuk, ale to było tylko marzeniem, które potem zmieniłam na 500 sztuk, ale ze względu na to, że niestety finanse są niewielkie, a książka nam w międzyczasie spuchła, bo zakładaliśmy, że napiszemy książkę na grubości 350 stron, natomiast wspomnień i opracowania jest tak dużo, że książka ma 550 stron, w związku z tym spuchła, podrożała i na razie będziemy szczęśliwi, jak uda nam się wydać 300, być może potem zrobimy dodruk. Mamy też bardzo dużo zdjęć właśnie z okresu okupacji, z okresu pobytu właśnie na ziemi sokołowskiej i one są niesamowicie ważnymi dokumentami w tych wszystkich wspomnieniach. Ja chciałabym, żeby ta książka właśnie dotarła również do Państwa na ziemię sokołowską, dlatego że uważam, że ci ludzie zasługują na to, żeby mogli przeczytać to, o czym wspominają jeszcze żyjący ludzie. Mogli sobie przypomnieć tamte czasy, ale to wszystko, jak mówię, zależy niestety od tego, ile nam się uda tych książek wydać. Do bibliotek oczywiście powinny książki trafić, ale w tej chwili jesteśmy na etapie drukowania, no i zobaczymy, na ile nam te nasze finanse pozwolą sztuk wydać, bo to jest sytuacja taka troszeczkę trudna. Wspierał nas finansowo powiat poznański, burmistrz miasta Pobiedziska, są prywatne wpłaty, ale no nie spełnia to jakby moich oczekiwań, chociaż bardzo, bardzo wdzięczna jestem za to całe finansowe wsparcie, bo bez niego książka by nie wyszła.
Warto o tym przypomnieć, bo w paskudnych i trudnych czasach po prostu było coś dobrego, ludzie ludziom okazali dużo serca i warto to przypomnieć przy okrągłej rocznicy.
Jeżeli tak? Mogę jeszcze dodać, to muszę powiedzieć, że część ludzi później, w 40 roku była wysiedlana już na tereny południowe Generalnej Gubernii i tam te wspomnienia są zupełnie inne, że byli źle przyjmowani, że było im bardzo ciężko, bardzo trudno. Natomiast z całą taką serdecznością i miłością mówią o pobycie właśnie na terenie ziemi sokołowskiej.
O dobrych rzeczach trzeba mówić. Bardzo dziękuję.
Koniecznie, jeszcze jestem za zainteresowanie.
Kłaniam się. Do widzenia.
Do widzenia.